Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
Nauka, pasja, projekty na rzecz budowy społeczeństwa opartego na wiedzy. Dziś mam przyjemność gościć członka założyciela, jak sami o sobie piszą, najgorętszego stowarzyszenia popularno-naukowego w Szczecinie. Jest ze mną magister Anna Gałza, członek zarządu, sekretarz Stowarzyszenia Iskry Nauki. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
Stowarzyszenie obchodziło ostatnio, bo 26 kwietnia, pierwszy rok działalności i zanim, bo będzie dzisiaj na pewno ta audycja naszpikowana różnymi wydarzeniami, z tego co wiem, a trochę wiem o tym stowarzyszeniu, to jest mnóstwo różnych wydarzeń obejmujących różne dziedziny nauki. Ale zanim o tym będziemy rozmawiać, to chciałabym ciebie zapytać, jaki jest cel stowarzyszenia?
Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim popularyzacja nauki i zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy. Stwierdziliśmy rok temu, że trochę nam tego w Szczecinie brakuje, takiej swobodnej popularyzacji, do której każdy może mieć dostęp bez względu na swój wiek czy wykształcenie i żeby tą edukację i naukę szerzyć wśród młodszych, wśród starszych.
Bo tutaj może każdy na te różne wydarzenia, o których zaraz powiemy, też przyjść i każdy skorzystać z tego, co stowarzyszenie niesie.
Taki był też cel, żeby to trafiało wszędzie tam, gdzie może. Nasze wydarzenia są całkowicie bezpłatne, więc myślę, że to też ułatwia branie udziału w tych wydarzeniach.
Też mam taką notatkę, że tą misją jest edukacja, no bo to jest wiadome, ale też inspiracja, integracja. Jak to rozumieć?
Jednym z tych celów, do których dążymy, to jest właśnie inspirowanie przede wszystkim młodego pokolenia do tego, żeby zachęcili się do nauki przedmiotów ścisłych i nie tylko. No nie ukrywajmy, dzieci, młodzież w szkole ma z tym problem. Bardzo często słyszymy, że matematyka, biologia, chemia, fizyka to nie są ich przedmioty, a my właśnie chcemy to zmieniać. Więc to właśnie inspiracja, bo chcemy pokazywać te przedmioty ścisłe i oczywiście nie tylko, właśnie z innej, takiej fajniejszej perspektywy, do której każdy ma dostęp właśnie poprzez zajęcia, warsztaty, wykłady czy prelekcje, które są naprawdę dostępne pod względem przekazywania tej wiedzy. Jeśli chodzi o integrację, to też zależy nam, żeby integrować między innymi pokolenia, żeby w tych zajęciach czy spotkaniach brały udział zarówno dzieci, jak i seniorzy. Też przygotowujemy takie warsztaty międzypokoleniowe w tym roku. No i chcemy też integrować społeczność naukową, zrzeszać studentów i nie tylko, ale młodych adeptów nauki, młodych, zdolnych uczniów, żeby właśnie oni zdobywali wiedzę, którą my możemy im przekazać, ale żeby sami też próbowali przekazywać ją dalej. Jednym z takich warsztatów, które zorganizowaliśmy, to były warsztaty, jak tworzyć wideo popularno-naukowe, właśnie po to, żeby mogli to robić we własnym zakresie.
I tam też właśnie ten wiek było bardzo dobrze widać. Byli studenci, ale też osoby starsze.
Tak, na tych warsztatach, które też oczywiście były dostępne dla każdego, każdy mógł przyjść i faktycznie mieliśmy też osoby starsze, 60+, którzy przyszli po to, żeby dowiedzieć się, jak działają nowe media, jak działają nowe technologie, żeby zrozumieć nasze młode pokolenie. Ale faktycznie większość tych osób to były osoby młode, studenci, którzy chcą wejść na ścieżkę tworzenia materiałów popularno-naukowych w mediach społecznościowych i dowiedzieć się, jak to zrobić od zera.
Opieramy się na ludzkich głowach i pomysłach. Stowarzyszenie wspiera różne dziedziny, ale właśnie kogo zrzesza? Kim są członkowie stowarzyszenia?
Członkami naszego stowarzyszenia w głównej mierze są osoby, które zajmują się nauką na co dzień. To są biolodzy, chemicy, studenci, jak i osoby, które są na studiach doktoranckich. Osoby także, które zajmują się chociażby kosmosem, więc mamy taki dość spory wachlarz tych dyscyplin, którymi się zajmujemy, ale są też wśród nas humaniści, którzy zajmują się na co dzień marketingiem, tworzeniem grafik czy komunikacją, a także osoby doświadczone w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, które na przestrzeni swojego doświadczenia spotykały się z różnymi osobami, dlatego trafiamy też do różnych osób pod względem wieku i ich doświadczeń, więc mają też ogrom pomysłów, co jeszcze można by było zrobić?
Myślę, że to jest najlepszy moment, żeby opowiedzieć o tym, co miało miejsce przez ten cały rok.
To zacznę może od wydarzenia, które miało miejsce ostatnio. W marcu po raz pierwszy zorganizowaliśmy warsztaty własnego autorstwa. To są właśnie warsztaty, o których przed chwilą wspomniałam, czyli warsztaty stworzenia wideo popularno-naukowego. Program tych warsztatów został stworzony od samego początku przez nas. W naszym stowarzyszeniu są osoby, które na co dzień zajmują się tworzeniem takich materiałów. Można ich obserwować w mediach społecznościowych, na Instagramie czy na TikToku. No i na tych warsztatach nasi uczestnicy mogli nauczyć się, jak napisać scenariusz takiego wideo, jak go zmontować, jak później go wypromować. I to, co jest najważniejsze, to po zakończeniu warsztatów wyszli z gotowym materiałem 30-sekundowym. Czyli w ciągu 2 dni przeszliśmy cały proces od pomysłu do jego realizacji.
Tam też zgłaszały się osoby, które nie tylko te krótkie formy preferowały, ale też chciały jeszcze więcej i miały jakieś plany na przyszłość.
Tak, zgłaszały się osoby z gotowymi pomysłami, jakby chcieli swoje kanały rozwijać, właśnie chociażby na YouTubie, jakieś dłuższe wersje, mówimy tutaj już 10-20-minutowe, także nasi prowadzący nakierowywali, co by można było zrobić, jak zrobić, żeby ten pomysł faktycznie miał ręce i nogi.
Co jeszcze? Czyli idziemy teraz według wskazówek zegara, czy cofamy się miesiącami? Jak wolisz?
To teraz możemy przejść do poprzedniego roku. W grudniu zorganizowaliśmy akcję świątecznej pomocy dla zwierzaków Uszy do Góry, edycja 3. Może to nie brzmi trochę naukowo, ale już wyjaśniam. Było naukowo, ponieważ na scenie szczecińskiego jarmarku bożonarodzeniowego spotkaliśmy się z osobami, które na co dzień zajmują się zwierzakami. Rozmawialiśmy o dietach, rozmawialiśmy o tym, jak zadbać o zwierzaka, rozmawialiśmy o tym, jak mądrze adoptować. Czyli chcieliśmy przemycić w tej akcji właśnie w formę edukacyjną, żeby też uświadamiać. Zorganizowaliśmy również wtedy koncerty muzyczne. Można było wtedy wziąć udział w pokazie popularno-naukowym, który był takim wielkim finałem. Tutaj dziękujemy Koło Naukowe Olchemicy za angażowanie się w ten pokaz. Była to niezła frajda, niesamowita zabawa dla dzieciaków, ponieważ był to pokaz z użyciem ciekłego azotu na sam koniec, więc były ogromne wybuchy. No i to, co najważniejsze, udało nam się zebrać ogrom jedzenia dla kudłatej przystani, także serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w tym udział.
Jeszcze było jedno wydarzenie, chyba największe, jedno z największych dotychczas organizowanych przez stowarzyszenie.
Tak, jednym z największych był Szczeciński Festiwal Kosmiczny, który odbył się w październiku i trwał prawie 3 tygodnie. Była to pierwsza edycja, więc wyjaśnię, na czym polegał ten festiwal. Tak jak wspomniałam wcześniej, jedna z członkini naszego stowarzyszenia, Milena Michalska, jest zafascynowana kosmosem.
Która oczywiście była już u mnie w programie, więc na pewno pilni słuchacze będą ją kojarzyć.
Tak, pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
Milena miała właśnie pomysł na zorganizowanie tego festiwalu i dołączenie do stowarzyszenia jej to umożliwiło, bo my też właśnie tak pracujemy, że każdy, kto ma pomysł, chciałby coś zrobić fajnego, to może właśnie przyjść i zacząć działać. O to też chodzi w naszym stowarzyszeniu. Także pomysł wydał się fantastyczny. To był festiwal, w którym mogliśmy wziąć udział przez 3 tygodnie i trwały wtedy różne spotkania, prelekcje, warsztaty, wykłady. Działo się naprawdę bardzo wiele. I to, co jest, myślę, najważniejsze, to to, że każdy w programie, który został stworzony, mógł znaleźć coś dla siebie. Bo były zarówno warsztaty dla rodzin z dziećmi, były też spotkania dla dorosłych w pubie, gdzie na luźno rozmawialiśmy o nauce. Były również obserwacje astronomiczne w obserwatorium ZUT i też obserwacje nieba otwarte na wałach Chrobrego. Także program był naprawdę bardzo, bardzo bogaty. I jednym z takich najważniejszych elementów tego festiwalu był hackathon NASA Space Up Challenge, który jest 24-godzinnym maratonem organizowanym właśnie przez NASA na całym świecie.
I Szczecin był w ogóle chyba w Polsce jednym z nielicznych miast, które organizowały ten hackathon.
Tak, zgadza się. Byliśmy jednym z 3 miast dokładnie. Największy hackathon w Polsce odbył się w Stalowej Woli. To jest miasto, które ma już ogromne doświadczenie w organizacji tego maratonu i też trochę mniejsze w Rzeszowie. My nasz hackathon zorganizowaliśmy po 5 latach nieobecności jego w Szczecinie, więc to też było takie wydarzenie, że zaczynamy trochę od zera, no bo 5 lat pandemicznych spowodowało, że mało kto już pamiętał i już się nie interesował takim tematem, a my postanowiliśmy ten maraton reaktywować. To jest fenomenalny pomysł. To wydarzenie działa już od naprawdę bardzo wielu lat i co roku jest coraz więcej chętnych, żeby brać w nim udział. I może dla wyobrażenia sobie skali tego projektu, to powiem, że w zeszłym roku aż 160 krajów wzięło w nim udział i ponad 93 tysiące zarejestrowanych uczestników, z czego 30 pochodziło właśnie ze Szczecina. 10 tysięcy wypracowanych projektów, z czego 5 pochodziło właśnie z naszego miasta. Konkurs polega na tym, że osoby dobierają się w grupy, 2-6-osobowe i później przez 24 godziny w jednym miejscu muszą wypracować projekt na wybrany przez siebie temat. Te tematy prezentuje NASA, ich było w tamtym roku około 20 i zadaniem grupy jest wymyślenie rozwiązania na dany problem. Może być to na przykład aplikacja mobilna, gra, jakiś materiał audiowizualny, czy chociażby materiały edukacyjne.
Radio Szczecin też było patronem medialnym tego wydarzenia, więc jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, to też myślę, że na stronie na Facebooku stowarzyszenia, ale i na stronach Radia Szczecin również się to pojawiało. Ale właśnie jeżeli chodzi o te zespoły, bo jeszcze chciałabym tutaj dodać tak szczegółowo, żebyś opowiedziała o tym, co było tam prezentowane, bo kosmos nam się kojarzy, no planety, czarne dziury i tak dalej, ale te tematy zaskakiwały niejednokrotnie.
Tematy, które prezentuje NASA, są naprawdę bardzo szerokie. To jest maraton, który jest kierowany tak naprawdę do każdego. Nie trzeba być specjalistą, nie trzeba być programistą, żeby wziąć w nim udział, ponieważ są tematy, które dotyczą na przykład sztuki, czy jakichś tematów humanistycznych, politycznych. To są tematy, które dotyczą zmian klimatu, czy tego, jak nasz świat się zmienia i co nas może czekać. Także jeśli mówimy o NASA, to oczywiście pierwsze, co nam przychodzi, kosmos, astrofizyka i od razu można mieć szerokie oczy. Ale tych tematów jest tak wiele, że można wybrać coś dla siebie. Fakt, większość osób wybiera te tematy takie fizyczne, ścisłe i idą w tę stronę. No ale to nie jest reguła. Jedna z drużyn, która zajęła 3. miejsce właśnie w naszym konkursie, stworzyła aplikację mobilną Crisis Care. To była aplikacja, która miała pomóc szerzyć pomoc osobom, które zostały dotknięte różnymi klęskami żywiołowymi. Czyli na przykład, jeśli jest jakiś obszar dotknięty powodzią, tak jak zresztą mieliśmy do czynienia w zeszłym roku na Dolnym Śląsku, to jest aplikacja, która pomaga stworzyć listę potrzebnych rzeczy, pomaga dotrzeć do osób, które jej potrzebują i wtedy konkretna pomoc trafia do konkretnej osoby. I to jest właśnie przykład aplikacji, która została zaprezentowana w finale tego konkursu, więc przyznajmy, nie jest to nic związanego z kosmosem, bardziej rzecz społeczna, potrzebna. I to jest pomysł, który został wypracowany w ciągu 24 godzin, łącznie ze stworzeniem całej aplikacji mobilnej, która została zaprezentowana na finale, więc no, byliśmy pod ogromnym wrażeniem. A mówimy tutaj o 3. miejscu.
No właśnie. I teraz przechodzimy do tego roku, 2025. Chyba też hackathon będzie przed stowarzyszeniem. Już tutaj słuchacze się dowiedzieli, na czym będzie polegał i teraz trzeba być tylko cierpliwym do października.
Tak, zgadza się. 4-5 października. Data jest już znana. My aktualnie zgłosiliśmy się jako local leads, czyli właśnie jako lokalny organizator tego wydarzenia. Aktualnie jesteśmy w fazie przygotowań, szukamy sponsorów, także jeśli ktoś z Państwa chciałby nas wesprzeć albo prowadzi firmę i chciałby przekazać na rzecz uczestników nagrody, to ja zachęcam do kontaktu. tutaj nie mówimy o jakichś wielkich kwotach, bo myślę, że wiele rzeczy może sprawić nam radość. W zeszłym roku wiele firm, które nas wsparły właśnie różnymi bonami czy voucherami, w tym roku również chce nawiązać z nami współpracę, za co dziękujemy. I myślę, że też pokazuje, jak ta współpraca dobrze się układała, że jednak tworzymy już stały, stabilny zespół osób, które ze sobą współpracują.
A na hekaton już można się zapisywać, czy zapisy jeszcze przed nami?
Zapisy jeszcze przed nami, ale jeśli ktoś już ma pomysł, że chciałby wziąć udział w takim czymś, to myślę, że ten pierwszy weekend października warto sobie w kalendarzu zapisać. No i oczywiście zachęcam do śledzenia nas, bo my na pewno będziemy publikować informacje na ten temat. Będą dodatkowe atrakcje, to tyle mogę zdradzić, bo chcemy, żeby drugi dzień hackathonu, bo to będzie weekend, sobota, niedziela, był wielkim otwarciem Szczecińskiego Festiwalu Kosmicznego, który będzie miał drugą edycję w październiku. Więc myślę, że będzie się działo.
To na pewno. I myślę, że tutaj też osoby, które są spoza Szczecina, nie muszą się martwić, bo były też grupy z różnych regionów Polski.
Tak, zgadza się. Jeśli komuś spodobał się pomysł wzięcia udziału w wydarzeniu, to ja zachęcam do tego, żeby się nie bać, ponieważ będzie możliwość nocowania. Wydarzenie trwa przez 24 godziny, więc jesteśmy zamknięci w jednym miejscu, gdzie będzie można przenocować. Także zabieramy ze sobą śpiwór, jakieś kanapki. Większość rzeczy typu kawa, herbata, czajnik będą dostępne. O to to już my zadbamy, żeby uczestnikom było jak najbardziej komfortowo. Uczestnicy, z tego co nam mówili, byli bardzo zadowoleni. Została przeprowadzona też ankieta, w której wszelkie uwagi zostały wzięte, więc my też będziemy starać się zorganizować wydarzenie jak na najwyższym poziomie.
To hekaton, ale jeszcze jakie plany macie na ten rok?
Nadchodzące wydarzenie, jakie będziemy organizować, będzie miało miejsce już pod koniec czerwca. To będzie piknik rodzinny z nauką w tle pod nazwą Biomonitorujemy wodę. Będzie miał miejsce ten piknik na Polanie Goplana, także zachęcam do zapisania sobie ostatniego weekendu czerwca w kalendarzu. I jest to projekt, który ma na celu edukację w zakresie biomonitoringu wód, czyli będziemy budować własne wędki, tak powiem bardzo kolokwialnie, łowić pewne stworzonka, które potem wskażą nam, jakie organizmy żyją w tej wodzie, i jak za ich pomocą możemy tą wodę monitorować. Mają te zajęcia na celu głównie pokazanie najmłodszym dzieciom, ale nie tylko, jak ważna jest ochrona środowiska i jak my za pomocą bardzo prostych rzeczy możemy to robić, poprzez chociażby badanie tego. Będzie możliwość spojrzenia na wyłowioną istotkę, która tam żyje sobie w tej wodzie przez mikroskop. Także zobaczymy naprawdę z bardzo bliska, jak ten świat w wodzie wygląda. Drugim wydarzeniem, jakie zorganizujemy, to będą warsztaty międzypokoleniowe pod nazwą Orety lecą rakiety. Będą to warsztaty naukowe, ekologiczne, w których będzie mogła wziąć udział para, czyli dziecko 5+, plus właśnie osoba starsza, senior, dziadek, babcia. Będą 4 spotkania i każde spotkanie będzie miało inną tematykę, a zajęcia będą polegały na zbudowaniu z klocków Lego różnych rzeczy, chociażby układów słonecznych czy kosmicznych ogrodów. Będziemy zastanawiać się także, czym są kosmiczne odpady i jak nimi zarządzać w kosmosie. Także też takie kwestie ekologiczne będą poruszane. Będzie trzeba nauczyć się współpracować w tej parze międzypokoleniowej, ale także będziemy uwrażliwiać na kwestie ochrony środowiska, no i pobudzać kreatywność dzieci.
Te projekty bazują najczęściej na grantach, które pozyskujecie. Są również jakieś warsztaty, które są organizowane bez grantów, ale najczęściej musicie czekać, zastanawiać się, czy dany projekt będzie na tyle dobry, że zdobędzie grant.
Tak, większość stowarzyszeń właśnie tak funkcjonuje, że projekty, które realizuje i na które pozyskuje finanse, to są pieniądze, które pochodzą z grantów albo właśnie z projektów też niekoniecznie ministerialnych, ale różne polskie firmy mają specjalne fundacje, u których można zgłaszać się. Oczywiście to jest cały skomplikowany proces, który trzeba przejść, ale faktycznie stąd te pieniądze pochodzą. My również te wydarzenia, które będziemy organizować w tym roku, organizujemy dlatego, że pozyskaliśmy na nie granty, ale nie wszystkie. Między innymi Szczeciński Festiwal Kosmiczny jest festiwalem darmowym i jest organizowany przez nas od samego początku, od zera. Tak samo hackathon, przynajmniej na chwilę obecną. Wiadomo, że wielu rzeczy nie da się zrobić bez pieniędzy, no nie ukrywajmy tego, więc staramy się, gdzie tylko możemy, te fundusze zdobyć. Ale granty to faktycznie jest też źródło pozyskiwania finansów, które bardzo wspomaga działalność stowarzyszeń. Tutaj mówię już ogólnie. I też zaznaczę, że większość eventów i tak jest robiona pro bono, bo te pieniądze, które my pozyskujemy, w głównej mierze idą na materiały, idą na sprzęt, idą na rzeczy, które są niezbędne do poprowadzenia warsztatów. I nie w każdym grancie można uzyskać gratyfikację finansową dla prowadzących zajęć. Czasami w niektórych projektach trzeba mieć wkład własny właśnie w postaci wkładu osobowego. Czyli jeśli potrzeba 20% wkładu własnego, to, że ja poprowadzę te zajęcia, to już jest mój wkład własny i ja na tym już nic nie zarobię jako prowadzący.
Jeżeli na tym członkowie stowarzyszenia nie zarabiają, to teraz pytam ciebie jako członka zarządu, ale jako oczywiście członka zespołu stowarzyszenia, dlaczego? Dlaczego to robicie? Dlaczego prowadzicie te zajęcia, te rzeczy? Tyle wkładu kreatywnego, własnego, tyle czasu poświęconego?
To jest wbrew pozorom bardzo ciekawe pytanie. Ja zawsze się nad tym zastanawiam, dlaczego ludzie to robią, bo poświęcają faktycznie swój czas, swoją energię, swoje możliwości, doświadczenie, żeby zrobić coś za darmo. Ja myślę, że większość z nas, tak jak obserwuję w naszym stowarzyszeniu, robi coś, żeby się spełnić, ponieważ nie do końca może to robić na innych płaszczyznach. Każdy z nas ma pracę na etacie, ma rodziny, jakieś swoje hobby, zainteresowania, ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że dla każdego z nas to jest trochę za mało. I są takie obszary w naszym życiu, które wymagają, żeby się nimi trochę zaopiekować, żeby móc się spełnić trochę na innych obszarach. Ja mogę zdradzić, że ja w stowarzyszeniu zajmuję się marketingiem i komunikacją, czyli prowadzę media społecznościowe na co dzień nasze, ale na co dzień w pracy nie mam z tym styczności. Mimo, że studiowałam taki kierunek, jestem po dziennikarstwie, więc trochę wiem i trochę też za tym tęskniłam, żeby móc to gdzieś zrobić, bo jednak ta moja kreatywność domagała się, żeby się wybić i żeby pokazać, że ja też coś umiem i mogę to właśnie robić w tym stowarzyszeniu. I myślę, że każdy ma taką część, która się spełnia. Organizowanie wydarzeń to też jest ogromna logistyka, ogromna pomysłowość, kreatywność. Trzeba wszystko dopiąć, z różnymi osobami się kontaktować. Także ja tutaj mówię o mediach społecznościowych, czy rozmawiamy o prowadzeniu tych warsztatów, jakieś granty, ale to wszystko też trzeba zaplanować, trzeba dopiąć, trzeba to wysłać. Więc jest też wiele takich kwestii, o których na co dzień nie myślimy, ale to też trzeba umieć robić. Stowarzyszenie jest takim miejscem, gdzie można się tego nauczyć, bo wchodzimy też z pewnym doświadczeniem, dajemy coś od siebie, ale działanie w stowarzyszeniu daje nam coś, że też możemy zdobywać nową wiedzę, którą może, kto wie, potem wykorzystamy na polu zawodowym. No i taka ostatnia rzecz, to przede wszystkim jest frajda z tego, co robimy, bo widzimy rezultaty naszych działań, co jest, myślę, bardzo ważne i daje nam to ogrom satysfakcji. Więc my po zakończeniu chociażby hackathonu w tamtym roku byliśmy mega zmęczeni, ale byliśmy mega szczęśliwi i zadowoleni, bo zrobiliśmy wszystko od początku do końca, co trwało kilka miesięcy, przygotowanie tego wydarzenia. Ale widząc, jak uczestnicy byli zadowoleni, widząc, jak wszystko fajnie przebiegło ostatecznie, no to poczuliśmy, że tak, to nas uskrzydla. Więc myślę, że dla takich uczuć warto.
Napędza, na pewno. Już na sam koniec jeszcze chciałabym do tego nawiązać, co mówisz, czyli do tego, że na pewno wiele osób, które nie są nawet związane z nauką, ale po prostu mieszkańcy Szczecina i okolic, mogą mieć jakieś pomysły i chcieliby, żeby ktoś się zorganizował, bo właśnie nie są w jakimś stowarzyszeniu, nie mają jakichś mocy przerobowych, nie znają nikogo takiego i chcieliby to zrealizować poprzez organizację. I tu pojawia się Stowarzyszenie Iskry Nauki. I myślę, że jest to otwarte stowarzyszenie na różne pomysły, takie oddolne również. I teraz w jaki sposób się z wami skontaktować, gdzie najlepiej napisać, zadzwonić, co polubić, żeby wiedzieć, jakie wydarzenia będą miały miejsce?
Po pierwsze, to zachęcam do sprawdzenia naszego Facebooka Iskry Nauki. Pojawiają się tam materiały na bieżąco. Także jest to profil całkowicie aktualny. Jeśli ktoś by chciał przejrzeć naszą działalność, co robimy, co zrobiliśmy, co mamy zamiar zrobić, no to zachęcam do wejścia na stronę www.iskrynauki.pl. A jeśli chodzi o kontakt, to mamy maila info@iskrynauki.pl, także można się z nami kontaktować. Ja tutaj od razu powiem, że nie obiecuję jakichś nie wiadomo jak wielkich projektów, ale ja zawsze uważam, że od pierwszego kroku, czyli od kontaktu, wszystko się zaczyna. Każdy mail jest przez nas czytany, na wszystko staramy się odpowiadać. Wszystkie pomysły są przez nas dyskutowane, rozmawiamy o tym, wszystko jest u nas na tapecie, wszystko jest realne i wszystko jest do zrobienia.
I z taką energią kończymy ten odcinek mojego programu Naukowy Podwieczorek. Moim gościem była magister Anna Gałza, członek zarządu i sekretarz Stowarzyszenia Iskry Nauki. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również. Do zobaczenia.